Witamy Cię w podcaście Homo Digital, czyli subiektywnie o technologii.
Żyjemy w czasach, w których cyfrowe technologie zdominowały naszą rzeczywistość, a za chwilę sztuczna inteligencja będzie chciała rządzić światem.
Coraz trudniej nam się odnaleźć w tych wszystkich cloudach, Google'ach, botach, Face'ach i apkach.
W tym podcaście będziemy porządkować ten cały cyfrowy bałagan.
Stoimy po Twojej stronie. Walczymy o to, żebyś wycisnął z technologii jak najwięcej korzyści dla siebie.
A jednocześnie o to, żebyś za to nie płacił zbyt wysokiej ceny. Marcin Ledworowski
i Maciek Samcik. Zapraszamy. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu Homo Digital, czyli subiektywnie o technologii. Ja się nazywam Maciek Samcik, jestem współzałożycielem serwisu homodigital.pl. Dzisiaj mam dwóch gości. Jest z nami Marcin Ledworowski.
Dzień dobry.
Również współzałożyciel i współautor Homo Digital. I jest Rafał Pikuła.
Cześć wszystkim.
Cześć Rafale. Rafał jest naszym czołowym autorem i pisze teksty mądrzejsze niż my wszyscy razem jesteśmy w stanie przeczytać.
Bo czytacie tylko tytuły, tak?
I piszemy.
Ja również, proszę mnie nie obrażać. A będziemy dzisiaj rozmawiać o rzeczy bardzo wzniosłej, czyli o demokracji, ale nie o tej demokracji w kraju, tylko o demokracji technologicznej. Mianowicie o tym, czy dzięki temu, że mamy XXI wiek i że jest era rozwoju technologii, świat staje się bardziej równy, dostęp do różnych przede wszystkim cyfrowych usług staje się bardziej demokratyczny, ludzie biedni stają się mniej biedni i czy generalnie ta technologia pomaga nam wyrównywać te wszystkie nierówności, które narastały w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat kapitalizmu, czy też wręcz przeciwnie, czy też będzie tak, że za 10, 20, 30 lat przez to, że mamy bardzo silny, szybki rozwój technologii, światem już nie będą rządziły dwa czy trzy mocarstwa, tylko być może dwóch, trzech ludzi, którzy będą żelazną ręką kontrolować technologię i czerpać z nich w zasadzie zupełnie niedemokratycznie korzyści. Chciałbym zacząć generalnie od tego, żebyśmy spróbowali ustalić, czy ta teza jest prawdziwa. To znaczy, czy to jest rzeczywiście tak, że odkąd rozwinął się internet, odkąd pojawiły się media społecznościowe, odkąd pojawiły się serwisy streamingowe, odkąd nasze życie tak naprawdę zeszło, smartfony, aplikacje, odkąd nasze życie zeszło do internetu i weszło do smartfona, czy to jest rzeczywiście tak, że nierówności zaczęły narastać? Bo tak na pierwszy rzut oka powinno być odwrotnie. Powinno być tak, że skoro ludzie mają teraz wszyscy dostęp do Wikipedii, czyli do wiedzy, mogą dzięki temu, że mają internet i komputer i smartfona uczyć się zdalnie, no to te nierówności powinny się zmniejszać. A Rafał na przykład, ty stawiasz tezę, że tak nie jest.
Tak.
Jakie masz argumenty na podstawie tej tezy?
Przede wszystkim trzeba spojrzeć na rozwój holistycznie i klasyczna narracja lewicowa mówi, że punktem odniesienia nie jest to, co było, tylko to, co być powinno. Powiem tutaj taki plastyczny przykład. Jeżeli pewnego dnia ja otrzymam jabłko, a mój sąsiad otrzyma dwa jabłka, to faktycznie nasz stan posiadania się zwiększył, bo ja mam jabłko i mój sąsiad ma też dwa jabłka. I zwiększył się w stosunku do tego, co było przedtem. Ale faktycznie powinniśmy otrzymać obaj tyle samo jabłek, skoro drzewo obrodziło. To jest taki przykład mówiąc...
Pytanie, kto jest właścicielem jabłoni?
Przykładowo, że jabłoń hodowaliśmy wspólnie. Jest to dzieło publiczne. Tak samo jest z rozwojem technologii. One prowadzą do zasypywania nierówności, one prowadzą do rozwoju tylko w przypadku takim, że w rozwoju technologii partycypują wszyscy. A jak widzimy teraz, faktem jest, że rozwój technologii, chociaż dotyka większości społeczeństwa, większości ludzi i państw, jest dziełem kilku korporacji największych, bardziej rozwiniętych krajów i też mówiąc o tym rozwoju, że on dotyka całej ludzkości. Z naszej perspektywy zachodniego, północnego, bogatego społeczeństwa może tak to wyglądać, ponieważ 20 lat temu, tak jak zauważyłeś Maćku, nie mieliśmy takiego dostępu do wiedzy, jak mamy teraz. Owszem, w Polsce ta skala rozwoju jest bardzo duża. Ale w skali globalnej już to tak pięknie nie wygląda, ponieważ według raportu Capgemini blisko 3,7 miliarda ludzkości, czyli około 50% ludzkości, wciąż nie ma dostępu do internetu. Czyli jeżeli jest to rozwój globalny, co to za rozwój, w którym nie partycypuje połowa społeczeństwa?
Dobrze, ale czy z czego wynika to, że ta druga połowa nie ma internetu? Czy to jest tak, że oni są za biedni, czy też ktoś zapomniał tam kabla poprowadzić? Czy też jest to rynek, który jest nieopłacalny z punktu widzenia tych, którzy tym internetem zarządzają? No bo ja żyję w przekonaniu, że rzeczywiście internet jest prawie wszędzie. On jest de facto dobrem publicznym. To ja sobie oczywiście kupuję dostęp do internetu, tak? Ale ten internet de facto działa na infrastrukturze, która jest dostępna dla wszystkich. No to jak to jest, że połowa ludzkości nie ma tego internetu?
To działa w ten sam sposób, w jaki nawet większa część ludzkości nie ma dostępu do jakościowej żywności, tak? Czy podstawowej opieki zdrowotnej. W przekonaniu wielu badaczy i ekonomistów przyczyną jest nie niedobór internetu, czy niedobór żywności, czy niedobór środków medycznych, ale ich fałszywa redystrybucja. Tak naprawdę, jeżeli mówisz o internecie jako dobru publicznym, to w Finlandii jest internet jako prawo obywatela wpisane do konstytucji. Gdzie indziej jest to dzieło biznesowe. To, że mamy w Polsce internet, jest w dużej mierze efektem tego, że komuś opłacało się ten internet Polakom dostarczyć. Co to za rozwój, który nie jest podyktowany altruizmem, ale tylko czynnikiem ekonomicznym? Jeżeli jest on dyktowany czynnikiem ekonomicznym, to nigdy nie będzie rozwojem, bo zawsze będzie blokada w postaci interesu.
No dobra, tylko że z drugiej strony ktoś musiał zainwestować w to, żeby te światłowody pobudować, żeby ten internet tu i ówdzie dostarczyć. I on oczywiście, uważam, że on powinien być w pewnym sensie wpisany do konstytucji, to znaczy, że każdy ma, że to powinien być prawem człowieka dostęp do internetu, ale też z drugiej strony to jest tak trochę jak ze szczepionką koronawirusa. Wiadomo, że ludzkość potrzebuje jej w sposób sprawiedliwy, demokratyczny i w ogóle, żeby było jak najszybciej, ale jednak za jej najpierw wymyślanie, a potem produkcję biorą się prywatne koncerny, które będą chciały na tym zarobić. Ja wcale nie jestem pewny, czy na koniec dnia ten dostęp będzie rzeczywiście demokratyczny i czy nie będzie tak, że będą kraje, w których po prostu nie będzie stać na to, żeby można było kupić im szczepionkę na COVID-19. Marcin, co ty o tym myślisz? To jest rzeczywiście tak, że mamy problem w postaci tego, że prywatne korporacje zabrały się za dostarczanie nam internetu i wszystkich dóbr z tym związanych? Czy to tak być powinno jednak?
To jest ciekawe pytanie, bo można by je bardzo mocno rozszerzyć na inne dobra, które ludzie muszą mieć do życia. Czy internet jest niezbędny do życia? Wydaje mi się, że nie. Znam kilku ludzi, bardzo szacownych, którzy świadomie ograniczają swoją obecność w internecie i nie mają, uwaga, i nie mają konta na Facebooku, nie mają konta na Instagramie, to znaczy, że nie istnieją. Według przynajmniej młodych ludzi, to ktoś, kto nie ma konta, to go nie ma.
No dobra, ale nie mają również smartfon podpiątego.
Nie, mają, bo pracują w korporacjach.
Bo w to nie uwierzę.
I muszą mieć i smartfon, i mają maila. Nawet mają maila prywatnego, czasami mają telefon prywatny, no bo w jakiejś formie chcą się komunikować, natomiast dla nich internet to jest nie tylko dostęp do informacji i komunikacji, ale też ta część zła, której oni nie pochwalają. Czyli mówię tutaj o uzewnętrznianiu siebie i ujawnianiu swoich osobistych relacji, nie chcą tego robić, nie chcą pokazywać swoich zdjęć, nie chcą się z innymi dzielić, z niepożądanymi osobami, nie chcą się dzielić swoim światem.
Ty mówisz o ludziach, którzy nie chcą, a my mówimy o ludziach, którzy nie mogą.
Zapytałeś o internet, a równie dobrze mógłbym zapytać o wodę. Żeby żyć, człowiek potrzebuje wody. I za tą wodę, uwaga, trzeba płacić. W przeszłości, kiedy byliśmy narodami rolniczymi, to głównie miasta budowały się przy rzekach, przy zbiornikach wodnych, bo ludzie potrzebowali jej do życia. Ale z czasem musiały miasta, które się rozbudowały ponad miarę i wszyscy nie mogli żyć przy samej rzece, należało dostarczyć wodę. Ktoś musiał zainwestować w infrastrukturę, pobudować najpierw akwedukty czy rowy melioracyjne, zebrać ścieki, No i tym kimś z czasem stało się państwo. To są niby przedsiębiorstwa państwowe, ale de facto działają na zasadach biznesowych, czyli żeby żyć, człowiek musi kupić wodę. W krajach północnych, globalnej północy, ta woda jest trochę bardziej dostępna. Gdybyśmy się pewnie przenieśli do Afryki, po tą wodę trzeba iść, nie ma bieżącej wody, czasami kilkaset metrów, czasami kilka kilometrów. I ci ludzie za tą wodę też płacą w ten czy inny sposób, czy ponoszą koszty jej pozyskania. Tej wody potrzebują do życia.
Czy tak, tylko że... Nie wiem, czy nie w Australii jest chyba tak w ogóle, że woda jest sprywatyzowana, czyli jak za nią nie zapłacisz, to nie dostaniesz i wtedy możesz sobie umierać. Rafał.
Tyle, że ja się oczywiście tutaj zgadzam, że ktoś musiał wybudować te pompy wodne i tę wodę dostarczyć. Ja się zgodzę, że usługą jest transport wody i woda jest... Tyle, że tutaj musimy zwrócić uwagę na pewną różnicę. Czym innym jest woda jako dobro, a czym innym jest dostarczanie tej wody, czyli infrastruktura. W dobrze zarządzanym społeczeństwie, powiedzmy nawet trochę utopijnym, za dostarczanie tej wody płacimy odpowiednią opłatę, odpowiedni podatek i jeżeli ktoś, kto dostarcza tę wodę, źle postępuje albo po prostu nalicza zbyt wysoką opłatę, to robimy własnymi siłami inny dostęp do wody, budujemy rurociąg i zmieniamy ten system. Ewentualnie jako społeczeństwo wymuszamy inne opłaty. Jeżeli trzymamy się tej analogii, to w przypadku internetu czy technologii nie możemy tego zmienić, bo sama wiedza jest dobrem ludzkości, nie jest towarem i to towarem być nie powinna. Zaś internet i technologie, które te informacje przetwarzają i nam dostarczają, to jest właśnie ta infrastruktura, to jest to właśnie ten rurociąg. Ja oczywiście jestem w stanie płacić i zgadzam się na to, żeby prywatne firmy, które najlepiej się tym zajmują, zajmowały się dystrybucją tej wiedzy. Tyle, że nie zgadzam się z monopolizacją samej wiedzy, czyli samego dobra. Czyli idąc tym przykładem plastycznym, dla mnie okej jest to, że ktoś mi przywozi wodę. Ja mu zapłacę za to, że on mi tę wodę przynosi, ale nie chcę, żeby był monopolistą tej wody. I tak samo jest w przypadku technologii. Zgadzam się, że ktoś stworzył aplikację, tak, korzystał tę wiedzę, ale nie chcę, żeby był monopolistą, żeby decydował, która wiedza, która woda jest mi dostarczana, w jaki sposób i dyktował pewne ograniczenia, a także wpływał na moje potrzeby wody.
Rafał, ja jestem technokratą, ty humanistą. Moje podejście do wielu spraw naszego życia czy do biznesu często sprowadza się do pytania takiego strasznie przyziemnego. No dobra, ale jak to zrobić? Nie? Czyli jak to, wracając do twojego plastycznego przykładu z drzewem. Jeżeli my dwaj wspólnie to drzewo sadzimy i je podlewamy i nikt nie ma poczucia, obaj w równy sposób się do tego przykładamy, to jak najbardziej możemy podzielić te pożytki na pół. Natomiast istota tej utopii polega na tym, że ludzie są różni. I dlaczego komunizm się nie ma szansy udać, czy nie miał żadnej szansy? Dlatego, że jedni lepiej się zajmowali tymi drzewami, a drudzy nic nie robili. I tamci, co się lepiej zajmowali tymi drzewami, z tymi jabłkami, mówili, ale dlaczego ja mam się w równym stopniu dzielić z tym, który nie przykłada się do utrzymania tego drzewa. Co powodowało, że najpierw z hasła, jak to było, Maciej, przypomnij mi, każdemu według potrzeb, przechodziliśmy do hasła każdemu według zasług. Ale potem się okazywało, że wśród tych, którzy mieli zasługi, byli lepsi i lepsiejsi. Tak? Byli jeszcze tacy elita władz, która dostawała dużo więcej tylko dlatego, że była w jakiejś określonej grupie, a ci pozostali, którzy niby się przykładali do tej pracy i to drzewo podlewali, dostawali dużo mniej. Więc te podziały istnieją także w obszarze technologii, bo wrócę do poprzedniego wątku. Jest grupa firm, czy grupy firm, koncernów, które budują swoją pozycję nie tylko w oparciu o krzywdę innych ludzi, ale po prostu inwestują bardzo dużo pieniędzy, czasu, zasobów w to, żeby wytworzyć jakąś technologię. I z samego faktu, że inwestują, oczywiście chcą zarabiać. Jeśli natomiast takie kraje jak nasz, który aspiruje i chciałby się bardzo szybko rozwijać, ma potencjał, znaczy ma kadrę wykwalifikowaną, którą uczył przez wiele lat i ta kadra z naszego kraju wyjeżdża do innych krajów i wspiera rozwój innych krajów i rozwój tych koncernów, to tych wielkich koncernów technologicznych, to w naszym kraju nigdy taki Google czy Apple nie powstanie.
Musimy ustalić jedną rzecz. Marcin, czy ty uważasz, że Mark Zuckerberg zrobił Facebooka, a nasza klasa nie ma takiego sukcesu jak Facebook, dlatego że Mark Zuckerberg miał lepszy pomysł niż twórcy naszej klasy? Czy też jest tak, że Mark Zuckerberg stworzył Facebooka tylko dlatego, że miał więcej pieniędzy, a nasza klasa nie jest Facebookiem tylko dlatego, że twórcy naszej klasy nie mieli tyle pieniędzy co Mark Zuckerberg? Ustalmy, jak jest.
Ja myślę, że to jest kwestia dominacji kulturowej Stanów Zjednoczonych, ale tutaj jeszcze chciałbym ad vocem Marcina, bo Marcin powiedział, że komunizm się nie udał, ale tak samo nie udał się kapitalizm, bo jeżeli spojrzymy na teoretyków kapitalizmu, chociażby Miltona Friedmana i jego teorię skapywania chociażby, to ona w praktyce nie działa. Więc jeżeli ktoś mi mówi, że rozwój internetu działa w systemie kapitalistycznym, to ja mu powiem, że jest to jedna wielka bzdura, bo on działa w czymś, co możemy określić turbokapitalizmem albo jakąś dziwną hybrydą, która na pewno nie jest klasycznym kapitalizmem. Bo tak jak tutaj fajnie zauważył też Maciek, dlaczego Facebook udał się w Stanach Zjednoczonych, a nie udał się w Polsce? Dlatego, że Polska jest krajem postkolonialnym, chodzi mi o kulturowo, a już wkrótce stanie się krajem postkolonialnym, jeżeli chodzi o rozwój technologii. To nie jest tak, że w Polsce mamy gorsze technologie. Po prostu dominacja Stanów Zjednoczonych kulturowa przełożyła się na dominację technologiczną.
No, zatrzymajmy się, bo jeszcze będziesz miał drugi punkt, ale czy to nie jest przypadkiem tak, że u nich to nie jest kwestia kulturowa, tylko to jest kwestia konstrukcji kraju? To znaczy, skoro tam działa, czy do tej pory działał, tak, bo on przestaje działać, ten amerykański sen, czyli jak ktoś ma dobry pomysł, to się mu nie przeszkadza i nie wysyła się do niego skarbówki i nie narzuca się na niego 70% podatku, tylko pozwala mu się pojechać do Doliny Krzemowej i on tam wymyśla rzeczy, które potem keszuje na całym świecie, tak? A u nas tak nie jest. Być może to nie jest kwestia kulturowa, tylko kwestia konstrukcji kraju.
Konstrukcja USA była oparta o imigrantów od samego zarania. Najpierw przypłynęli koloniści z Anglii, później ściągali ludzi z całego świata, a w pewnym momencie Stany Zjednoczone zaczęły filtrować i zabierać tylko tych najlepszych. Tam promuje się ludzi prospektywnych, którzy wniosą coś...
Tam chcieli wszyscy pojechać, to sobie Amerykanie wybrali tych, których chcieli przyjąć. Ale przerwałem Rafałowi. Chciałbym, żebyś mógł dokończyć, Rafał, o tym drugiej rzeczy.
Mówiąc kwestia kulturowa, to chodziło mi też o to, że ekonomia też jest elementem kulturowym, bo mówiłem o kulturze sensu largo. Ale w naszym podcaście rozmawiamy na temat nierówności, więc przypomnę tylko, że nierówności są także bardzo duże w Stanach Zjednoczonych. Z jednej strony jest to kraj innowacji, kraj, w którym powstają patenty i który tworzy nowoczesne technologie, a z drugiej strony jest to kraj, w którym jest bardzo duża grupa osób wykluczonych, a dostęp do podstawowych usług, takich jak chociażby ochrona zdrowia, jest bardzo ograniczony. I tutaj nawet Stany są przykładem, jak dostęp do technologii, dostęp do kapitału buduje nierówności. Ciekawym przykładem jest tutaj chociażby kraj skandynawski, w którym rozwój gospodarczy doprowadził do podniesienia poziomu życia wielu mieszkańców tych krajów, chociażby Szwecji czy Norwegii.
Jedną rzecz chciałbym uzupełnić i właśnie poprosić was o takie w miarę krótkie odpowiedzi na takie pytanie. Czy waszym zdaniem nie jest tak, że jakby ceną tych innowacji, tego rozwoju są te nierówności? USA są najbardziej innowacyjnym krajem świata, dlatego że wyrzucają poza burtę tych, którzy nie nadążają albo nie są w stanie w jakiś sposób podążać za tym postępem. Czy to nie jest tak, że gdyby rozwój internetu i rozwój technologii zależał wyłącznie od Europy, to mielibyśmy dzisiaj drewniany internet? Czy przypadkiem nie jest tak, że ceną innowacji są nierówności?
To jest bardzo kusząca teza i myślę, że faktycznie wbrew swojej lewicowej wrażliwości muszę powiedzieć, że tak jest. Ceną rozwoju są nierówności. Tak jak większość nowoczesnych technologii powstawała w dobie kryzysu, wojen i była tworzona z naruszeniem dobra społecznego. I to jest prawda, tak, że tyle, że jest też pytanie, z którym was może pozostawię, czy rozwój technologii ponad wszystko. Co powinno być ważniejsze? Czy galopujący rozwój technologii, czy jednak zrównoważony rozwój? Bo z jednej strony faktycznie mamy mega przyspieszenie cyfrowe, ale z drugiej strony mamy zniszczoną planetę i ogromne nierówności. Co jeśli byśmy zwolnili w tym pędzie i jednak zyskali coś dużo cenniejszego niż nowe technologie?
A widzisz, tu wchodzisz w następny wątek już i nie, wbrew pozorom ja nie pozwolę ci, żebyś ty nas zostawił z tym pytaniem. Będziesz musiał na nie sam spróbować odpowiedzieć za chwilę, bo to jest tak naprawdę ostatni wątek naszej rozmowy, czyli co z tym fantem zrobić. Natomiast jeszcze zanim do tego przejdziemy, chciałbym, żeby Marcin mi powiedział, czy żeby się szybko rozwijać i żeby mieć ten skok technologiczny, który powiedzmy jednak tej lepszej połówce świata pomaga, lepszej w cudzysłowie, trzeba poświęcić tę gorszą połówkę świata, czy też coś poszło nie tak?
Po pierwsze, nie chciałbym, żeby tak było, żebyśmy musieli poświęcać tych, których nie stać na szybki rozwój i żeby oni znaleźli się w gorszej sytuacji. Nawet natura ludzka jest taka, że ci, którzy są szybsi i sprawniejsi, prędzej dobiegają do tej wody, do pokarmu, niż ci, którzy się poruszają trochę wolniej. I w amerykańskim społeczeństwie zawsze zwracali na to uwagę, na tych, którzy wygrywają, na tych, którzy lepiej sprzedają, którzy się lepiej prezentują. W taki dosyć otwarty i bezpośredni sposób komunikują to, ja jestem zwycięzcą, ja jestem najlepszy. Widać to po aktualnym prezydencie USA. Ucieleśnia chyba taki amerykański mit, tak, o byciu zwycięzcą. Władca największego i najsilniejszego pod względem wojskowym świata. Stany Zjednoczone są w tej chwili mocno challenge'owane przez Chiny. I Chiny jako największy kraj świata pod względem ludności aspiruje absolutnie do bycia numerem jeden. Myślę, że Stanom Zjednoczonym to się nie podoba, jak każdemu mocarstwu, które odczuwa oddech konkurenta na plecach. Jedni i drudzy będą się posuwać do różnych sposobów i działań, które mogą spowodować, że ten rozwój całego świata no, będzie wszedł w takim kierunku, który im się bardziej podoba. Czyli Chiny starają się zająć miejsce Amerykanów tam, gdzie ich nie ma. Natomiast Amerykanie, widać jak za wszelką cenę, starają się powstrzymać Chińczyków wśród krajów rozwiniętych. Mówię tutaj o konflikcie wokół instalacji 5G. Amerykanom zależy na tym, żeby nie używać chińskiego sprzętu. Chińczycy robią
wszystko. Jak ten spór chińsko-amerykański się wpisuje w ten bój o większą równość, o zmniejszenie nierówności? Znaczy, kto jest po jakiej stronie, twoim zdaniem? Czy Amerykanie, czy tu jest w ogóle ktoś, kto jest dobry?
Nie ma prostej odpowiedzi, ponieważ jak popatrzysz, nie wiem, na są takie fajne filmiki w internecie, które pokazują rozwój społeczeństw przez ostatnie 30 lat i nasze utarte przekonania na przykład o tym, jak wygląda Afryka, że tam biedne dzieci, że wszyscy, albo Wietnam, tak? W Wietnamie to każdy Wietnamczyk zbiera ryż, ma takie czapeczki i oglądamy, znaczy przynajmniej moje pokolenie, pamięta Wietnam głównie z filmów amerykańskich o wojnie w Wietnamie. Moja córka, która była w Wietnamie przez ostatnie 8 miesięcy, wróciła z kraju, który jest często bardziej nowoczesny od Polski, ma ogromne inwestycje wewnętrzne, chociaż jest zarządzany mało demokratycznie, to niezwykle szybko się rozwija. To, co kiedyś myśleliśmy o takich krajach dzięki rozwoju technologii, może się okazać kompletną nieprawdą, czy nawet jest kompletną nieprawdą, bo poprawia się stopa życiowa w tych krajach. Są ogromne nierówności, Chiny się bardzo szybko rozwijają. W Wietnamie podobnie, czyli nierówności są wszędzie, ale rozwój techniki i technologii powoduje, że kraje, które kiedyś były o wiele gorzej rozwinięte, mogą się rozwijać o wiele szybciej, dlatego że korzystają z tej technologii. To nie dotyczy tylko internetu oczywiście.
To nie jest prawda. Ja się z tym absolutnie nie zgodzę, ponieważ tak jak powiedziałem na samym początku, punktem odniesienia nie powinno być to, co było, tylko to, co być powinno. Jak sobie spojrzysz, mówisz o Wietnamie lat 70., Wietnamie lat 80., czy chociażby Polsce lat 70. Od lat 70. są badania Oxfamu, podnosi się faktycznie stopa życiowa. I faktycznie też dochodzimy do momentu, że ludziom żyje się lepiej. To jest prawda. Tyle, że przede wszystkim w latach 70. nie było produkowanej tyle żywności, ile jest teraz. Obecnie więcej ludzi umiera z przejedzenia, znaczy więcej ludzi jest otyłych niż ludzi głodujących. Jedna trzecia żywności jest, jedna trzecia więcej żywności produkowanej niż jest na nią zapotrzebowanie. Rozwój technologii faktycznie sprawił, że pewne kraje się bardziej rozwijają, które były zacofane. Postęp dotknął wszystkich, ale nie wszystkich dotknął w odpowiedni sposób. Przez co...
Ale co to znaczy odpowiedni sposób? Znaczy, to, że ci Wietnamczycy wyszli z tych pól ryżowych i ten ryż teraz już go nie zbierają, bo wynajmują do tego jeszcze tańszych sąsiadów, bo biedniejszych. Czy to oznacza, że Wietnam się źle rozwija i oni powinni być z tego niezadowoleni, że nie mają, nie wiem, takich technologii kosmicznych jak Amerykanie?
Nie, nie, po prostu mówię o tym, że to, że przeciętnemu Wietnamczykowi żyje się dziś lepiej niż 30 lat temu, niekoniecznie oznacza postępu, bo przeciętnemu mieszkańcowi Wietnamu w roku 1970 żyło się lepiej niż w roku 1870, a temu, który żył w roku 1870, żyło się lepiej niż w 1570. Więc nie powinniśmy patrzeć na oś rozwoju, tylko na możliwości. A możliwości są takie, że ta połowa ludzkości, która nie ma dostępu do internetu, technologicznie powinna go mieć. Ta jedna trzecia ludzkości, która żyje w ubóstwie lub poniżej granicy ubóstwa, patrząc tylko na kapitał i zasoby światowe, nie powinna istnieć. Patrząc na to, ile mamy dostępnej żywności, jak mamy rozwiniętą technologię, jak duży jest zgromadzony światowy kapitał, to istnienie biedy jest jakimś paradoksem, ponieważ nie jest problemem, tak jak wspomniałem, sam rozwój technologii czy rozwój dóbr, tylko ich redystrybucja. I współcześnie z racji tego, że właścicielami technologii czy kapitału są ograniczone korporacje, ludzie czy przedstawiciele państw, skapywanie jest bardzo, bardzo ograniczone. To, że teraz mamy Chińczyka, który już nie musi zrywać tego ryżu i faktycznie robi to ktoś za niego, nijak ma się do tego, że jakiś facet lata sobie w kosmos kabrioletem, tak?
Akurat mówisz o Elonie Musku, który nie poleciał, tylko wysłał manekina.
Tak, ale
mu się nie chciało, ale mógłby.
Wysłał go po to, bo coś musiał wysłać, bo to był test.
Ale to już jest pierdoła, tak naprawdę. Chodzi mi po prostu o to, że...
Starman jest bardzo zadowolony z tego, że poleciał.
Jasne. Chodzi mi po prostu o sposób mierzenia rozwoju, w przypadku którego nie powinniśmy brać pod uwagę ani naszych doświadczeń.
Ja się nie do końca z tobą zgodzę, bo historia, znaczy nie jestem zwolennikiem jakby życia historią, tylko uważam, że dobrze jest złapać grunt pod nogami, a gruntem jest jednak to, co wiemy lub doświadczyliśmy. Natomiast jak powinna wyglądać przyszłość? Jest tyle wizji tych przyszłości, że trudno powiedzieć, że jest jedna właściwa, bo ja wychowany, wiesz, na filmach science fiction i książkach science fiction na Lemie, mogę powiedzieć, że jakby przyszłość miała wyglądać tak, jak ją widziałem w tych wszystkich filmach, to my wszyscy już dawno byśmy latali, wiesz, w podróże międzygwiezdne, samochody by latały, każdy człowiek by mógł dostać dowolną ilość jedzenia ze ściany. Takie były wizje. Poruszyłeś bardzo fajny wątek Elona Muska i dostępu do internetu. Chciałem zwrócić uwagę, że Elon Musk właśnie ma zamiar zapewnić większości ludzkości dostęp do internetu za pośrednictwem satelitów, czyli technologii. I wygląda na to, że jest najbliżej realizacji tej utopii, bo kiedyś to się wydawało absolutnie nierealne, bardzo kosztowne, a pan inżynier Musk zrobi to i w sumie nie wiadomo, co jest jego głównym celem. Czy głównym celem jest właśnie zrobienie tego internetu, który będzie mu przynosił przez prawdopodobnie dziesiątki lat gigantyczne przychody, czy kolonizacja Marsa, o której notabene piszemy na naszym portalu. Tysiące satelitów wypełnią lukę w tych obszarach, w których internetu nie ma, bo Maciek poruszyłeś to na początku, ja w sumie nie odpowiedziałem, a zwróćcie uwagę, że to nie jest tak, że ludzkość jest równo rozłożona na terenie świata. Żyjemy w skupiskach. W tych skupiskach, w których miejskich, w których łatwo jest postawić infrastrukturę technologiczną, to ten dostęp jest. Natomiast problem jest z dostępem do internetu, i to pewnie Gartner mówi w swoim raporcie, w miejscach, które są odległe.
Tam, gdzie ta infrastruktura nie opłaca się rozwijać.
Żeby realnie pociągnąć gdzieś tam internet, musiałbyś albo zrobić światłowód, co jest nieopłacalne dla jednego gospodarstwa domowego, albo robisz internet radiowy, ale wtedy masz transmisję na poziomie 10-15 kilobajtów na sekundę, co jest bardzo słabą transmisją i niby ten internet jest, ale de facto filmu się nie poogląda.
Dochodzimy do istoty tak naprawdę, czyli do sytuacji, w której jedni mogą oglądać film, a drudzy nie mogą oglądać filmu tylko dlatego, że jedni mieszkają w lepiej położonym miejscu, a drudzy w gorzej położonym miejscu albo mają mniej pieniędzy. Mamy jeszcze kilka minut. Musimy spróbować zmierzyć się z próbą odpowiedzi na pytanie, jak być powinno, na to pytanie tytułowe, które tutaj Rafał nam serwuje od samego początku. To znaczy, co zrobić, żeby z technologiami nie było tak jak z wodą, jak na przykład tak jak z elektryką, do której czasami wracamy, której jakoś nikt nie chce dostarczyć tych wszystkich aktywów, które my mamy na północy, tylko wszyscy chcą ją skolonizować, a najbardziej Chińczycy. Czy to jest tak, że jesteśmy na to skazani? Czy da się tak zrobić, żeby ten Zuckerberg się trochę z nami podzielił tym swoim Facebookiem i Elon Musk tym swoją maskowością i oni wszyscy, żeby nie byli tak zachłanni i żeby ich zmusić do tego, żeby chcieli też w nas trochę zainwestować. Jaki może być na to pomysł, Rafał?
Ja myślę, że trzeba zacząć od tego, że rozwój technologii czy sztucznej inteligencji jest zanurzony w liberalnym kapitalizmie, który siłą rzeczy kieruje się logiką zysku. I 90% krajów ma właśnie taki model gospodarczy, więc wydaje mi się, że mówiąc o zmianach, trzeba podejść do zmian na torowo. Pierwszym etapem jest zmiana systemowa, tak? Czyli po prostu ingerencja państwowa w spółki technologiczne. A drugie rozwiązania to są to konkretne rozwiązania, o których pisałem chociażby w moim tekście na Homo Digital. Ekspansja, która prowadzi na spustkę, jak technologie tworzą nierówności. I tam podkreślałem, że jedynym sposobem do zmiany tego paradygmatu, który obecnie funkcjonuje i jakimś tam uwspólnieniem technologii i zwiększeniem partycypacji biedniejszych państw i szerokich mas w rozwoju technologii jest międzynarodowa współpraca, bo gdyby Stany Zjednoczone nagle, powiedzmy, że przyszedłby prezydent, który ma bardziej wrażliwe serce i chciałby wprowadzić elementy socjalistyczne w gospodarce i troszkę bardziej prospołeczne reformy, wtedy, nie wiem, przykładowo Dolina Krzemowa wyniosłaby się do Kanady. Albo Chińczycy by przejęli pałeczkę technologiczną. Więc na poziomie państw tego się nie da zrobić, ponieważ w zglobalizowanym świecie po prostu kapitał przepływa tam, gdzie jest mu wygodniej. No, to jest oczywiste. Więc jedyne rozwiązania, które, które tutaj widzę, są to rozwiązania na poziomie międzynarodowym. W tekście mówiłem o takim rozwiązaniu, jakim jest Unia Europejska. Jest to pomysł regionalny, który myślę, że mógłby w jakiś sposób sprawdzić się także w skali globalnej, czyli po prostu międzynarodowa współpraca, która też zakłada pewne regulacje prawne, ochronę obywateli, ochronę dóbr i troskę o dobro społeczne. Ja już odżegnuję się od tego, jak Unia Europejska w praktyce działa. Mówię tutaj bardziej o założeniach teoretycznych i o takiej bardziej utopijnej wizji Unii Europejskiej. Jest to oczywiście takie działanie. A druga rzecz to jest kwestia narracji. Dopóki nie będzie odpowiedniej edukacji technologicznej, zrozumienia technologii, to przeciętny Kowalski nie będzie chciał faktycznie żadnej zmiany. To obecnie przez Polskę przewija się debata aborcyjna i tutaj ja sobie przypominam niedawne protesty. Jeżeli spojrzymy w historię, to 100 lat temu zaczynał się ruch feministyczny, był ruch sufrażystek i dopiero pobudzenie świadomości kobiet doprowadziło do pewnych zmian. I wydaje mi się, że powinniśmy postawić na budzenie świadomości technologicznej szerokich mas. Wówczas te masy będą napierały na zmianę wyżej, wyżej i wyżej. Więc ja tutaj widzę działanie od góry, czyli działanie instytucjonalne oraz działanie edukacyjne, budowanie świadomości technologicznej.
Bardzo mi się podoba, zwłaszcza ta druga część twojej wypowiedzi, Rafale, bo już się bałem, że na koniec powiesz, że trzeba poprosić Chińczyków o pomoc, skoro ten nasz kapitalizm się nie sprawdza. Ale rzeczywiście pomysł na to, żebyśmy my świadomi technologii i jej znaczenia w naszym życiu bardziej odważnie domagali się tego, żeby ona była udostępniana w sposób bardziej demokratyczny. No, jest to trochę utopijne, ale...
Tak, Maćku, bo
też, ale może coś w tym jest.
Że instytucje same w sobie nie poradzą bez dojrzałego społeczeństwa obywatelskiego, czy też technologiczne innowacje nie mają racji bytu bez świadomych konsumentów. Bo tak jak rozmawialiśmy wielokrotnie...
Świadomych użytkowników i twórców.
Technologie same w sobie nie są dobre ani złe, tylko dobre czy złe jest ich użycie. I technologie nie muszą budować nierówności, bo równie dobrze mogą wprowadzać elementy raju na ziemi, jeżeli będą przy tym konsumenci.
No, ja,
Marcin, ostatnie słowo dla ciebie. Co zrobić, żeby technologie nie budowały nierówności?
Jeżeli oczekujesz, że się nie zgodzę z Rafałem, to się zawiodłeś, bo akurat w jednej i w drugiej kwestii zgadzam się z nim, że jest potrzebna kontrola państwa czy struktur unijnych, w naszym przypadku nad technologiami. I tu akurat Unia, jeśli chodzi o sztuczną inteligencję, już pracuje nad tym i zastanawia się, jak kontrolować kontrolujących. To jest wątek, który poruszaliśmy z Przemkiem Chojeckim w naszym pierwszym podcaście, czyli kto sprawdza tych, którzy układają modele danych, którymi się karmi i uczy sztuczne inteligencje w tej chwili. I to jest bardzo ważny wątek etyczny, także pełna zgoda. Jeśli chodzi o drugą część, to zgadzam się, że trzeba budować to społeczeństwo, natomiast obawiam się, że każde społeczeństwo czy część społeczeństwa ma na to swój pomysł. Czyli nie da się zbudować jednego utopijnego społeczeństwa, w którym wszyscy myślą tak samo, tylko zawsze będą demokraci i republikanie, covidianie i antycovidianie, szczepionkowcy i antyszczepionkowcy, będą zwolennicy Samcika i Szafrańskiego i tak dalej, i tak dalej. Tak? Jedni będą nas kochać, inni nienawidzieć. I teraz wyidealizowany model, w którym wszyscy robią dobrze, czyli nikt nie śmieci, nie wylewają ścieków do rzeki, zbierają kwiatki, nie depczą trawników, nie istnieje. Po prostu jest zawsze grupa, nawet nie mówię, że to jest statystyczne, że to jest statystyczna grupa, tylko jest, będzie zawsze grupa tych, którzy są za i są przeciw. Jeśli będziemy społeczeństwu mówić, że ono musi być obywatelskie, to natychmiast się znajdzie taka część, która będzie mówić, że absolutnie nie, że nie ma być obywatelskie. Będą żądać dyktatury, będą żądać władzy absolutnej i co powoduje oczywiście, każdy konflikt powoduje rozwój, bo rozwój nie powoduje tylko nierówności, ale rozwój często wynika z konfliktu, no bo żeby wyjść z konfliktu trzeba poszukać rozwiązania. Natomiast na pewno wracając
jeszcze... No tak naprawdę Marcin, tak, ale musisz już kończyć, bo
kończę.
Strasznie długo rozmawiamy, więc
bardzo dziękuję.
Ostatnie zdanie.
Dziękuję za to ostatnie zdanie. Natomiast nie wierzę w dobre intencje niektórych narodów, a może i wszystkich narodów we współpracy międzynarodowej. Nie wierzę w to, że wszyscy podchodzą tak samo, tak jak i w przypadku społeczeństwa, tak samo w przypadku współpracy narodowej, do tematu, nie wiem, na przykład zasobów danych. Tak? Facebook, Google to są amerykańskie korporacje. Nie wierzę w to, żeby rząd amerykański strzelał sobie w kolano, chociaż ostatnio podobno nawet pozwał Google'a za monopolizację, ale nie wiem, czy za monopolizację danych, czy bardziej za to, że wykupywał swoich konkurentów zbyt szybko. I nie wierzę w to, żeby rząd amerykański chciał pozbyć się monopolu na nasze dane, bo mówiłeś, Rafał, o aspekcie kolonializmu. Teraz się pojawiło takie sformułowanie, kolonializm cyfrowy, czyli my zostaliśmy przez Amerykanów skolonizowani, no bo używamy Google'a, Face'a, co tam jeszcze używamy? Instagrama ja nie używam, to nie. Ale zobaczcie, Chińczycy mają swojego Google'a, tak? Mają Baidu i nie zamierzają Amerykanów tam wpuszczać, dać się skolonizować.
Rosjanie mają długie ostatnie zdanie, Marcin.
Rosjanie mają swoje przerwać. W kontakcie, a nie mają, może i mają czasami Facebooka, czyli są kraje, które nie poddają się tej kolonizacji, chociaż w naszej narracji nie zawsze to jest przedstawiane jako pozytyw, no bo w naszej narracji to, że Chińczycy nie wpuszczali Amerykanów przez tyle lat, no to było to zawsze było przedstawiane w negatywnym aspekcie. A oni to robią, myślę, patrząc tylko i wyłącznie na swój interes. Więc ostatnie zdanie, współpraca międzynarodowa...
Ostatnie już było.
Jest potrzebna, ale... Zamykające. Jest potrzebna, ale ja nie zawsze wierzę w dobre intencje narodów, które do tej współpracy przystępują.
Ostatnie zdanie, moi mili, zawsze i tak należy do prowadzącego.
Tak jest.
Więc teraz ja je wygłoszę i będzie o jakieś 7 minut krótsze niż twoje ostatnie zdanie, Marcin. W związku z tym uważam, że obaj macie rację, to znaczy współpraca międzynarodowa jest niezbędna i tu racja dla Rafała oraz jest bardzo trudna racja dla Marcina i moim zdaniem jedynym sposobem na to, żeby tę trudność zwalczyć jest mniej więcej spowodowanie, żeby nie było, by wszystkie regiony świata miały swoich przedstawicieli wśród największych korporacji i największych potęg światowych, bo nie łudźmy się, Amerykanie, jak ich ładnie poprosimy, żeby nam oddali trochę Google'a, to raczej tego nie zrobią, ale jeśli Europa będzie miała swojego Google'a i swojego Facebooka, swojego Amazona i będzie na równych partnerskich zasadach z Amerykanami rozmawiała, to myślę, że jest się szansa na współpracę międzynarodową w demokratyzacji dostępu do technologii. Bardzo jesteśmy ciekawi, co wy o tym sądzicie. Piszcie do nas, do autorów Homo Digital. A ja bardzo dziękuję Rafałowi Pikule, Marcinowi Dworowskiemu za ciekawą rozmowę. Do zobaczenia w następnym odcinku podcastu Homo Digital, czyli subiektywnie o technologii. W zasadzie nie do zobaczenia, tylko do usłyszenia oczywiście.
Dziękuję również.
Żegnajcie.
Wszystkie odcinki podcastu Homo Digital, czyli subiektywnie o technologii, znajdziesz na stronie homodigital.pl.
Tam też mnóstwo ciekawych wieści ważnych dla każdego cyfrowego człowieka. Zapraszamy!